Kochani, chcę zacząć od pewnej opowieści. Jedna z wielu historii o miłości. Dwoje ludzi poznają się, zaczynają coraz bardziej siebie poznawać, zaczyna się wrodzić jakieś pragnienie w sercu, żeby coraz więcej czasu ze sobą spędzać. W pewnym momencie zdają sobie sprawę, że trudno już żyć bez siebie. Zdają sobie sprawę, że trudno jest nie myśleć o sobie. Robią krok dalej. Wyznają sobie miłość. Nazywają to po imieniu. Wiesz, to czuję. To czuję. Robią następny krok. Do momentu, aż mówią sobie na zawsze. Ślubują sobie, od tego momentu jesteśmy już na zawsze. Znacie takie historie? Pamiętasz, moja kochana żono? Tak. Może być to również i moja historia. Ale to nie jest koniec tej historii, którą cytuję. Po ślubie wspaniałe chwile. Rozkoszny czas. Zaczynają poznawać, czym jest wzajemna miłość dosłownie. Zresztą tak jest w małżeństwach, że kiedy się pobierają, wtedy rodzice, ci, którzy przed wami jest to, nie miejcie im tego za złe. To jest normalne, że wtedy nie mają czasu dla was, dla rodziców, bo się zakochują w sobie, poznają, czym jest smak tej miłości. Smak rozkoszy, tak rozkoszy, którą Bóg dał człowiekowi. Zaczynają coraz bardziej siebie poznawać. Zaczynają poznawać piękno miłości. Zaczynają szukać tego, co zadowoli mojego małżonka. I mijają lata. I minęły. Wiecie, o czym mówię? I związek zaczyna przypominać, jak to się mówi, stare małżeństwo. I zaczynają się rodzić pytania, które często słyszę poza kościołem, chociaż i też się zdarzy w kościele. Czy to jeszcze jest miłość? Czy to już jest związek małżeński? Czy jeszcze jest miłość, czy potrzebujemy siebie, no bo przecież mamy dzieci wspólne, dom wspólny, kredyty wspólne, wiele rzeczy wspólnych, które nas trzymają. I bywa tak, że dzieci wychodzą z domu, jest coraz mniej rzeczy wspólnych. Oprócz wspólnego mieszkania, kojarzycie, o czym mówię? Wcześniejsze rozkosze, wspomnienia, historia. Ludzie zaczynają się zastanawiać, gdzie one się podziały. A najgorsze, kiedy próbują sobie wmówić, to już tak jest. To już tak jest. No jesteśmy, mamy swoje lata. Prawda, tak jest. Ale czy tak powinno być? Już nie ma takich chęci, nie ma takich inspiracji, żeby szukać, co ty, moja kochana, lubisz. Co mogę zrobić, żeby sprawić ci przyjemność? Już nie ma tego, że budzę się rano i myślę, z czego moja żona by była dzisiaj zadowolona. Lecę, kwiatki urwę. Bracia, mężowie, kiedy przynieśliście ostatni raz kwiaty? Kiedy o nich pomyśleliście? I najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że zaczyna człowiek akceptować stan rzeczy. Ba, zaczyna się wzburzać w nim, kiedy ktoś próbuje ruszyć temat, mówi, ja, przecież jesteśmy małżeństwem, tak czy nie? Ślubowaliśmy, że będziemy małżeństwem, jesteśmy, jesteśmy. Mieszkamy razem, śpimy razem. No co jeszcze? Mamy dzieci? Mamy. Co jeszcze? No właśnie. Co jeszcze? Chciałbym, żebyście teraz byli jako doradcy. Przychodzi do was osoba, która niezmiennie kocha. Która kocha tak samo jak na samym początku i zaczyna doświadczać tego w swoim życiu, w swoim małżeństwie. I pyta się, mówi, co mam zrobić? Mój mąż czy moja żona, no to jest jakby stare małżeństwo. Jaką radę byście dali osobie, która się z tym zmaga, która ciągle chce być kochana, która ciągle chce być adorowana, która ciągle chce, aby jej małżonek czy małżonka ciągle przynosił te potwierdzenie. Nic się nie zmieniło, dalej cię kocham. Macie pomysły? A co odpowiedzielibyście, gdybyście rozmawiali z tym, który zaniedbał to wszystko? Kazaniem, tematem dzisiejszego kazania jest oziębła miłość. Co powiedzielibyście takiemu gościowi, który mówi, przynoszę wypłatę, jestem, nie biję, nie chodzę, nie szwendam się, z czego jeszcze? Może wielu z was miałoby cenne rady. Może wielu z was mogłoby pomóc. Na pewno z boku widzimy zupełnie inaczej. Na pewno stojąc z boku moglibyśmy pokazać, czemu tego nie robisz. Zrób to. Rad byśmy mieli tyle. To jest historia wymyślona przeze mnie. W zasadzie, wybaczcie, przez życie. Historia wymyślona przez życie, ale chcę, abyśmy ją odnieśli. Bóg jest tym, który kocha niezmiennie. Śpiewamy od jakiegoś czasu taką pieśń. On kocha niezmiennie. A my w starym, dobrym małżeństwie. List do Efezjan, 5 rozdział, wersety 31 i 32. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka. Tajemnica to wielka, ale ja, bracia, siostry, ale ja to odnoszę do Chrystusa i do Kościoła. Do Chrystusa i do Kościoła. Jak wygląda dzisiaj twoje małżeństwo? Twój związek z Bogiem. Możesz sobie wymyślić, co może być takimi kwiatami. Co może być takim prezentem? I warto by się zastanowić teraz, to kiedy ostatnio miałem takie inspiracje, co by Bogu sprawiło przyjemność? Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, 21 do 23 wersetu. Ewangelia Mateusza, 7, 21 do 23. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Przyjdzie dzień, kiedy wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów, w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: nigdy was nie znałem. Straszne. Straszne. Potraficie to sobie wyobrazić? Tylko ten, który pełni wolę Ojca. Po co nas Bóg stworzył? Do czego? Abyśmy Mu służyli, tak? Ja pamiętam dzień mojego chrztu. Pamiętam słowa, które były do mnie, pytania, które były do mnie kierowane i pamiętam, że odpowiedziałem nie tylko na te pytania. I pamiętam, że mówiłem wtedy, kiedy zanim zostałem zanurzony, powiedziałem Bogu: tak, poznałem Ciebie, kocham Ciebie niesamowicie. Wiem, że bez Ciebie nie mogę żyć. Wiem, że bez Ciebie moje życie będzie puste, że wrócę do tragedii mojego życia. Ja chcę żyć z Tobą i ja chcę Tobie służyć do końca moich dni. Taki był głos w moim sercu, takie było moje ślubowanie. Pamiętam ten ślub. Trudno mi jest to sobie wyobrazić, że można prorokować. Ba, można demony wyganiać. Można cuda czynić. Bo wiecie, ze względu na kogo Bóg to czyni? Pamiętam kiedyś taką rozmowę. Pewien człowiek opowiedział mi o upadku jakiegoś tam wielkiego ewangelisty. I pamiętam, mówi tak, zadałem mu pytanie: jak to jest? Ty żyłeś w grzechu, a my się nawracaliśmy. Ty żyłeś w grzechu, a my bywaliśmy uzdrowieni. Jak to jest? I odpowiedział wtedy tak: bo Bóg działał nie ze względu na mnie, ale na was. Bóg widział waszą potrzebę i mnie takiego wtedy używał. Sam doprowadził swoje życie, do czego doprowadził. Porzucił miłość do Boga. Zapomniał, co Bogu się podoba, zapomniał, co Bogu się nie podoba. Zapomniał, żeby celować tylko w tym, aby sprawiać Bogu przyjemność. Zaprogramował się. Idę do kościoła, bo tam są ludzie, oni czekają, trzeba im nabożeństwo, trzeba się pomodlić i można to zrobić. I być jak w starym małżeństwie, gdzie faktycznie jest tylko związek, a małżeństwa już nie ma. Tak jak małżeństwo. Samo w sobie małżeństwo nie daje gwarancji szczęścia. Wiedzieliście o tym? Małżeństwo samo w sobie nie daje gwarancji szczęścia, jeśli dwoje ludzi nie zaczną go budować. Szczęście małżeńskie się buduje. Szczęście małżeńskie się buduje. Ale podobnie i żadne chrześcijaństwo nie daje gwarancji zbawienia. Żaden kościół nie daje gwarancji zbawienia, nie daje gwarancji szczęścia wiecznego. Będąc Kościele, będąc w związku z Chrystusem, możesz być szczęśliwy. Możesz być szczęśliwy. Czy czytaliście gdziekolwiek, aby Bóg komuś wcisnął szczęście? Aby Bóg komuś wcisnął błogosławieństwo? Zawsze raczej mówi, kładę przed tobą. Kładę, weźmiesz? Chcesz? Chcesz? Zatrzymaj się chwilę. Zapomnijcie, że to jest Szymek. To jest bodziec. Inspiracja. Pierwszy list do Koryntian. 13:1. Ktoś wie, pamięta, o czym tam jest napisane? Znacie. Choćbym mówił językami ludzkimi, anielskimi, a mojej miłości bym nie miał, bym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. Bóg pyta, kochasz mnie? Chciałbym zrobić taką ilustrację. Nie mamy cymbałów. Kocham ten instrument. Niech będzie to perkusja. Tym cymbałem dzisiaj będzie perkusja. I przychodzi bodziec. Jest? Jest, słychać. Jesteśmy w związku. Przychodzi bodziec. Co byś chciał, mój drogi? Dotykam bodźca. Daję ci coś pięknego. Zaczynasz bodziec żyć. Zaczynasz doświadczać. Nazwijmy ten bodziec teraz jak? Nowa praca. Bodziec. Co jeszcze? Podpowiedzcie. Co dostajecie od Boga? Poważnie? Poważnie? Nic? Szczęście, miłość, zdrowie, nic. Okej. Potrafimy wymyśleć. I teraz dajemy coś, czego bodziec nie słyszy. I możemy machać. A on nie słyszy. On nie słyszy. Nie ma tej komunikacji. Co to znaczy kochać? Dawać. Dawać, 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 dawać. Ile dawać? Tak? Czy to znaczy miłość? Dawać, tak. Ale jeśli ja jestem kochany, to czasami żona mi powie bardzo wyraźnie, czego jej brakuje. I jak myślicie, jak ja wtedy postępuję? Dobrze, kochanie, nie widziałem tego. Nie zawsze tak jest. Nie zawsze tak jest. I moja żona przychodzi i zaczyna mi głośno mówić. I wtedy stawiam barierę pomiędzy bodźcem. Nie ma. Słyszycie? Słyszycie te cymbały? Cymbały grajcie! Nie ma. Dziękuję. Kiedy Bóg zaczyna nas wychowywać. Kiedy Bóg zaczyna nas wychowywać, Jak myślicie, że przychodzi wtedy najpierw i obsypuje nas prezentami? Boguś, popatrz, co dla ciebie przyniosłem. Może przez to zaczniesz mnie słuchać? Bóg daje. Bóg daje, żebyśmy mogli wziąć. Ale bywają sytuacje, kiedy Bóg powie, starczy. Starczy, teraz ja oczekuję czegoś od ciebie. Starczy, bo nauczyłeś się brać i popatrz, jak to jest, kiedy ci nie dam. Czy słyszę ciebie? Wtedy, kiedy nie ma tego bodźca. Odezwijcie się, no odezwijcie się. I możemy prosić, odezwijcie się. Sam od siebie milczy. To jest najlepszy test naszej miłości. Wtedy, kiedy jesteś błogosławiony, kiedy masz, kiedy możesz się rozkoszować tym, co dostajesz. O, jakże pięknie można wtedy brzmieć. Możemy zbierać takie chwile albo umówić się, że wysyłamy wszyscy SMS-y wtedy, kiedy mamy taki czas. I wtedy na szybko robimy wieczór uwielbienia. Ale by było głośno. A wtedy, kiedy przychodzisz inny czas. I jest wieczór uwielbienia. Czym jest milczenie cymbałów? Czym może być milczenie cymbałów? Ewangelia Łukasza, 14 rozdział, od 18 do 20 wersetu. Ewangelia Łukasza, 14, 18 do 20. I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy mu rzekł, kupiłem pole, muszę pójść i zobaczyć, proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. Drugi rzekł, kupiłem 5 par wołów i idę je wypróbować, proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A inny rzekł, żonę pojąłem, dlatego nie mogę przyjść. Jakimi jeszcze innymi sprawami jesteśmy zajęci? Przypomnijcie sobie, kochani, czy twoje chrześcijaństwo w twoim wydaniu, w twoim sercu jest tym samym chrześcijaństwem, jest tym samym związkiem, jak wtedy, kiedy się nawróciłeś. Jak wtedy, kiedy oddawałeś Bogu życie. Nie zastanawialiście, dlaczego jest napisane, że Bóg pobudza nową pieśń? Nową. Nie pieśń, którą można się nauczyć i po prostu jedziemy. Nową. Każdego dnia od nas oczekuje nowej pieśni. Każdego dnia od nas oczekuje nowego wyznania. Każdego dnia oczekuje, że my będziemy tym nowym małżeństwem. Ciągle zakochanym. Ciągle gotowym na wiele, wiele poświęceń. Na wiele, wiele wyrzeczeń. Ten sam 14 rozdział Ewangelii Łukasza, dalej w 24 wersecie czytamy. Pan Jezus mówi, albowiem mówię wam, że żaden z owych mężów zaproszonych nie skosztuje mojej wieczerzy. Bracie, siostro, chcesz być szczęśliwy? Chcesz mieć życie wieczne? Co w tym kierunku robisz? Dalej 27 werset tego samego rozdziału. Kto nie dźwiga krzyża swego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. kto nie dźwiga, dosłownie, dosłownie tam są dwa główne, dwa kierunki tłumaczenia. Pierwsze, podnieść, a drugie, utrzymać. Dlatego różne są tłumaczenia, bo ciężko jest po polsku powiedzieć jedno słowo. Trzeba by było powiedzieć, tym jednym słowem zamienić w kilka zdań. Kto nie dźwiga, czyli nie tylko kto podniósł, ale kto utrzymał. Jeśli ktoś podniósł, ale nie trzyma tego krzyża, jakiego? To wróćmy do małżeństwa. Znacie takie momenty, kiedy trzeba by było powiedzieć, oj, to teraz ja to muszę trzymać. Zawsze jest tak słodko, pięknie. Zawsze chce się mrugać do siebie. Zawsze chce się mówić, kochanie. Czasami trzeba podnieść. Czasami trzeba iść z tym ciężarem. Nie ma opcji szczęśliwego małżeństwa, jeśli chcesz, aby było szczęśliwe, a nie niesiesz i ciężaru. Sorry. Chcesz albo nie. Albo niesiesz, albo zostawiasz. Kto nie trzyma tego, co tak na początku radośnie podnosiliśmy. Jaki to jest ciężar, Panie? Dla Ciebie tej góry przeniosę. Ale nie, no, bez przesady, no, ależ tyle to nie. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. Bóg dzisiaj pyta swój Kościół. Kochasz mnie? Co to znaczy, że mnie kochasz? Psalm 147:1. Chwalcie Pana, albowiem dobrze jest śpiewać Bogu naszemu, bo to wdzięczna rzecz. Pieśń chwały jest mu miła. Kto się z tym zgadza? Są tacy, którzy się zgadzają? Halleluja. Wybaczcie za szczerość, za bezpośredniość, ale wierzę też, że do tego jestem powołany na tym miejscu. Parę dni temu, dwa piątki do tyłu. Mieliśmy tutaj wieczór uwielbienia. I co jest dziwne, że Kościół się zgadza. Dobrze jest śpiewać Bogu naszemu. Kościół się zgadza, że tak, że to jest wdzięczna rzecz. I Kościół się zgadza, że pieśń jest miła Bogu. A wtedy, kiedy trzeba ją śpiewać? Wybaczcie za szczerość. Uważam to za odpowiedzialność przed Bogiem. I przypominam sobie poprzednie kolejne. I znowu wszyscy się zgadzamy. Chociaż wdziera się, tak słyszałem już to wiele razy, że teraz chrześcijaństwo jest już takie zwichnięte, że to by tylko śpiewali. Że nie o to chodzi w chrześcijaństwie. Jeśli śpiewają, chwała Bogu. Jeśli chcą śpiewać, chwała Bogu. To tak jakbyś narzekał na swojego małżonka, bo to małżeństwo to jest takie, że on mi tylko mówi, że mnie kocha. Ma mówić, że cię kocha. Ma głośno o tym mówić, że cię kocha. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą. Dalej jest napisane, byłbym niczym. Byłbym niczym. Tydzień ewangelizacji za nami. Sami wiecie, ile było rąk do pracy. Ile było rąk? Bóg to wie. Wdzięczna rzecz dla Boga. Bóg ciągle chce być przez nas adorowany. Czy przez to, abyśmy mieli dwa razy w tygodniu nabożeństwo? Wystarczyłoby ci to, bracie, siostro? Dwa razy w tygodniu. Raz dam ci godzinę, raz w niedzielę już dwie. No i czasami otworzę telefon raz na dzień. Jeśli mam czas, otworzę telefon. No i co tam, Boże, u ciebie słychać? Powiedz mi coś. Pogadamy sobie chwilę i wracam. Bo przecież żonę pojąłem, bo przecież woły kupiłem, bo przecież pole do obrobienia, bo przecież... Choćbym mówił językami ludzkimi, anielskimi, a miłości bym nie miał. Byłbym miedzią dźwięczącą, która tylko reaguje na impuls. Kochani, kiedy było po wieczerzy, tak jest napisane, my stół pański nazywamy wieczerzą. Takie jest określenie, ale tam było już po kolacji, po wieczornym posiłku. I oni siedli, i Pan Jezus powiedział to, co powiedział. I po co nam dzisiaj wieczerza? Jak myślicie? To powinniśmy, jeśli dosłownie to brać, to powinniśmy wieczorem. Wieczorem się umawiać, zjemy i wtedy, kiedy już będzie po kolacji. Czy o to Bogu chodziło? O co? O co chodziło? Słowach, które mówi apostoł Paweł, że ja od samego Pana przyjąłem to, co wam przekazałem. Że tej nocy, której był wydany, wziął chleb, podziękował, złamał i powiedział: bierzcie, bo to jest ciało moje, które się za was wydaje i to czyńcie na pamiątkę. Na pamiątkę czego? Chcesz wiedzieć, jak cię kocham? Chcesz wiedzieć, jak cię kocham? To mówi wieczerza. To mówi ten stół. Przypomnij sobie, co ja byłem gotowy zrobić dla ciebie, co zrobiłem. I to nie były tylko słowa. Podobnie wziął kielich, mówiąc: to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem ile razy ten chleb jecie, z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie. A z czym ona się kojarzy? Z czym? Gwarancją jest, że gdyby on nie umarł, mnie dzisiaj by tutaj nie było. Bo on pokazał mi, czym jest miłość. Tak, kiedy zobaczyłem, zacząłem poznawać, czym jest miłość, nagle ja poczułem tą miłość. Ja odpowiedziałem na tą miłość. Ja powiedziałem: Boże, tak. I za każdym razem, kiedy stoimy przed stołem pańskim, nikt niczego innego nie mówi. Mówi dwie rzeczy. Popatrz. Przypomnij sobie, jak bardzo cię kocham. I druga rzecz, którą mówi, a ty mnie kochasz? A ty mnie kochasz? I wcale Bogu nie chodzi o słowa. I wcale Bogu nie chodzi o ilość godzin przepracowanych w kościele. Bo napisane jest, że Bóg patrzy gdzie? Tak, że Bóg patrzy w serce. I Bóg pyta dzisiaj każdego z nas, czy ty mnie kochasz? Czy kochasz mnie jak dawniej? Powstańcie, proszę. Panie mój, dziękuję ci. Dziękuję, Panie, za Golgotę. Dziękuję, Boże, za to, że ty nie jesteś takim, który rzuca słowa na wiatr. Ty nie jesteś takim, który daje czcze obietnice. Dziękuję za to, że przez Golgotę tylko, Panie, mogłem zrozumieć, że ty naprawdę mnie kochasz. Że ty naprawdę, Panie, chcesz, abyśmy byli szczęśliwi w tym związku. Panie, tak pamiętam dzień. Pamiętam dzień, kiedy ślubowałem ci miłość, kiedy ślubowałem ci wierność. Kiedy ślubowałem, Panie, za to, że oddaję Tobie moje życie, że oddaję Tobie mój dom, moją rodzinę, oddaję Tobie mój czas. I dziękuję, Panie, za to, że i dziś, Panie, zadajesz każdemu z nas to samo pytanie. Ty wiesz, że chcielibyśmy krzyczeć, chcielibyśmy mówić, Panie, kocham Cię, ale Ty znasz prawdę. Ty znasz tą rzeczywistość. Tak, Panie, i pogubione ludzkie małżeństwa, Ty możesz, Panie, odmienić. Ale stoimy dzisiaj przed Tobą, Panie, patrząc na nasz związek z Tobą. Boże drogi, chcemy dzisiaj przystąpić do tego stołu z tą świadomością, dziękując Tobie za miłość, za to, że Ty, Panie, kochasz. Tak, Panie, ale stojąc teraz przed Tobą, chcemy na nowo wyznawać Tobie miłość. Chcemy na nowo, Panie, mówić głośno. Tak, Panie, nie wstydzę się. Nie wstydzę się tego, że jesteś moim Bogiem. Nie wstydzę się tego, że jestem Twoją sługą. Nie wstydzę się z tego powiedzieć, Panie, kocham Cię. Nie wstydzę się powiedzieć, że chcę Tobie służyć do końca moich dni. Chcę Tobie służyć ja, Panie, moja rodzina, mój dom, Panie. Chcę Tobie służyć moim małżeństwem. I proszę, abyś wybaczył każdy dzień, czy nawet chwilę, kiedy zapominamy o tym, że należymy do Ciebie. Kiedy zapominamy o wdzięczności. Kiedy zapominamy o tym, Panie, że postawiłeś nas na tym miejscu. Dałeś, Panie, łaskę poznania siebie, abyśmy szli i owoc Tobie wydawali. Abyśmy żyli tak, aby ludzie Ciebie chwalili. Abyśmy nie trzymali, Panie, nie chowali Twojej miłości zachłannie dla siebie, ale byśmy o niej mówili. I dziękuję za Twoje słowo, za żywe, za skuteczne. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, niemało zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Tak wierzę, że do stołu pańskiego, czyli do wieczerzy, do chleba, do winy, ma prawo przystąpić ten, który jest w związku z Bogiem, który wie, pamięta, co znaczą słowa: Panie, oddaję Tobie moje życie. Bez tego nie ma to żadnego znaczenia. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza. Bądźmy sędziami sami dla siebie, abyśmy nie musieli być sądzeni przez Boga. Jeśli stoisz dzisiaj na tym miejscu z wyrzutami sumienia, to wystarczy powiedzieć: przepraszam. Nie wiem dlaczego tak, ale przepraszam, nie chcę, żeby tak było. Jestem Twoim dzieckiem. Pamiętam, kiedy się połączyliśmy razem.